środku dnia.
Czy to już widoczne efekty zmian klimatu? Burza z gradem, która w poniedziałek przeszła nad Gnieznem, pokazała, że pogoda nadal jest nieprzewidywalna. Z drugiej strony mamy coś, co wydarzyło się wczoraj. Intensywne opady deszczu, także burze. To jest pytanie, czy te wydarzenia możemy ze sobą porównać, że to, co wydarzyło się w poniedziałek w Gnieźnie, jest anomalią, czy też to, co wydarzyło się wczoraj, jest jednak w jakiejś normie. Mimo wcześniejszych ostrzeżeń o burzach i deszczach, nikt nie spodziewał się jednak, że w ciągu godziny w Gnieźnie spadnie tyle wody, co w ciągu półtora miesiąca. Ulice w centrum zmieniły się w rwące rzeki, zalewane były samochody, a w blokowiskach, w piwnicach było kilka, nawet dziesiąt centymetrów wody. W chwilę po rozpoczęciu się tej nawałnicy w centrum wydarzeń przed biurem Radia Poznań w Gnieźnie był z mikrofonem Rafał Muniak.
Ja do rynku mam w parkingu podziemnym samochód, tam jest żona i czeka za mną. No muszę dojść, no to, że mnie boli tam.
Sandała w takim śniegu?
Śnieg chodzi do butów i strasznie boli.
Ale widzimy, samochody stoją w korkach tutaj na ulicy, na głównej ulicy chyba, tak? Nie mogą jechać chyba.
No nie wiem, co zrobić.
Nie wiem, jak dojadę.
Strugi wody leją się ulicami.
Tak.
Pełno śniegu, chyba tyle śniegu w zimie nie było, co teraz,
no
co dzisiaj. Jakiś dramat.
No dramat, no.
A państwo gdzie idą?
Po samochód, kawałek za szkołą mamy, musimy dojść.
Kilkaset metrów, no. To teraz się chyba nie da.
I jeszcze do pracy na 14. No na pewno nie zdążę. No jak słyszę, że w Gniezie, no chyba dużo ludzi nie dotrze. Nogi mamy zmarznięte, szliśmy od tamtej strony do kolan.
Przemoczona pani.
Tak, tak.
Gradowe piekło, które się rozpętało, wstrzymało ruch na ulicach Gniezna. Ulicami centrum płynęły potoki wody z kulkami gradu.
I ludzie są zatopieni w samochodach. To jest niesamowity widok. No tutaj jest pełen chaos. Krupa śnieżna pozamieniała się w takie bryły lodu. Wygląda to jak kra płynąca rzeką. No niesamowity widok. Czegoś takiego to chyba gniesianie nie widzieli. Czy tyle jest interwencji w tym momencie, że nie da się przyjechać w takie miejsca i ratować tych ludzi. No siedzą w tych samochodach, jak widać. To jest co najmniej 5, 6, 7, 8 aut naliczyłem. Część jeszcze tutaj w ogóle nie odjechała. Też jest zatopiona. Właściciele czekają na pomoc. A właśnie obserwujemy, jak pan tutaj przejeżdża samochodem. No ale to dosłownie woda wlewa mu się, bo zakończy się to tak, że stanie się, nim zaleje. Też może da radę.
Natychmiast po ustaniu upadów do akcji weszły służby porządkowe, które udrażniały zapchane studzienki kanalizacyjne. Także mieszkańcy wzięli się do sprzątania miasta.
Czy w zimie pan widział tyle śniegu, co dzisiaj?
Nie, na pewno nie.
Ile tego śniegu może być pana zdaniem tutaj?
Z 15 do 20.
To trochę szuflowanie będzie trwało dzisiaj.
To na pewno. Jest teraz ubite, to jest ojej.
Armagedon. Nie przeżyłem tego, jak tak długo żyję, to jeszcze takiego czegoś nie przeżyłem. To było coś strasznego. Nie wiadomo było, za co się chwycić, co robić, żeby ratować co nieco. To wszystko się lało, z ryniem, z wszystkiego. Kanały nie chciały odprowadzać, no, ale ciężko było.
Bardzo duże sprzątania po nawałnicy. Wszystkie liście prawie spadły, koja, wszystko, kwiaty, wszystko poniszczone, klomby. Zalało u nas wszystko. Pralki, przyrządzenia, wszystkie, całą piwnicę.
A jakie dzisiaj wrażenia, jak się chodzi po tych chodnikach po śniegu?
Dziwnie, dawno nie widziałam śniegu.
Ludzie w krótkich spodenkach, w krótkich rękawkach i po śniegu.
No, mówimy, że następują zmiany klimatu. No. Ten wczorajszy dzień to chyba tego nie pokazał do końca w 100%.
No chyba pokazał, no ale, bo 21 maja...
No to dobrze, ale nie pokazał, że idzie jakieś tam ocieplenie. No w ten sposób ja tak rozumuję to, nie?
Ale takie anomalie są,
no,
tak?
Są anomalie. To też się zdarzało, różnego rodzaju anomalie, ale to, co było wczoraj, to naprawdę nie wiadomo, jak to nazwać.
Z dotychczasowych szacunków wynika, że zalanych zostało kilkaset mieszkań i piwnic. Szkody szacuje też Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, mówi dyrektor Wydziału Maciej Szczepański.
Są szkody na pewno w budynku Ekonomika, w budynku Zespołu Szkół na Sobieskiego.
Poważne szkody?
Nie mam jeszcze protokołów sporządzonych w tym momencie, więc nie jestem w stanie tego powiedzieć. Pewnie szkody są dość znaczne. W Ekonomiku nie odbywają się dzisiaj normalne lekcje, jest zarządzony dzień dyrektorski. Również budynek Nasienkiewicza szkolny też zniszczenia odnotował.
A co z maturami na Ekonomiku?
Matury odbywają się normalnie. Budynek starostwa, mieliśmy trochę wody w środku, ale też udało nam się wczoraj już się jej pozbyć. W tej chwili trwa osuszanie, również ustalanie słabych punktów, no i miejsc, które wymagają naprawy czy przerobienia. Był przedstawiciel Wojsk Obrony Terytorialnej, który zadeklarował swoją pomoc. Mieliśmy kontakt z drugim pułkiem inżynieryjnym z Inowrocławia, który jest gotowy wesprzeć nas ciężkim sprzętem, ale to również dopiero po ustaleniu dokładnych potrzeb, jakie mamy tutaj w mieście, będzie decyzja o skorzystaniu z tej pomocy bądź nie.
Poniedziałkowa nawałnica to nie pierwsze w ostatnich latach takie wyjątkowo silne zjawisko atmosferyczne w Gnieźnie. W sierpniu 2017 roku wichura zniszczyła nawet 70% lasów koło Gniezna. 5 sierpnia 2012 roku gwałtowna wichura i deszcz zniszczyły scenę i nagłośnienie mającego się odbyć koncertu Lata z Radiem w Gnieźnie. Ludzie tam w panice uciekali z placu Świętego Wojciecha, gdzie miał być ten właśnie koncert. No, to jest pytanie, czy Gniezno ma trochę pecha, czy to jest trochę taka loteria. Ta pogoda, proszę Państwa. W naszym studiu profesor Bogdan Chojnicki z pracowni bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Wczoraj też popadało i przyznam się, że kiedy tutaj zresztą w popołudniówce siedzieliśmy z Maciejem na różnym studiu, przyglądaliśmy się tym mapom, tym wizualizacją opadów deszczu, wyładowań atmosferycznych, to wyglądało to dokładnie tak samo jak w poniedziałek. To znaczy bardzo podobnie to wyglądało, szła taka chmura bokiem, można powiedzieć, i ona się skupiała jakby na jednym miejscu. I się zastanawialiśmy, czy też to padnie. Tak trochę na Poznań ta chmura szła, ale jakoś jednak
nie dowiozła.
Poznań nie dowiozła. No jest pytanie, dlaczego w poniedziałek w Gnieźnie spadło kilkadziesiąt centymetrów białego gradu, w ogóle było białe Gniezno do następnego dnia, a wczoraj to się nigdzie nie stało?
To trzeba zacząć od tego, że generalnie mamy te wczorajsze zdarzenia i w zasadzie dzisiejsze, to jest zjawisko frontowe. Krótko mówiąc, mamy masę powietrza, którą druga masa powietrza spycha. Na granicy między tymi dwiema masami pojawia się front i wtedy mamy do czynienia często z taką sytuacją, że no starcie między tymi dwiema masami powietrza przesuwa się bardzo szybko albo bardzo powoli. Wczoraj właśnie, jak już wspomnieliśmy, nie dowiozło do Poznania, spadło w Śremie. Natomiast gdy mówimy o Gnieźnie, to pamiętamy, że to jest tak zwana burza wewnątrzmasowa. Tu nie było żadnego frontu, tylko tak naprawdę wytworzyła się komórka burzowa wewnątrz powietrza. No i tu trzeba powiedzieć, że to już jest absolutna loteria, gdzie i w jakiej ilości spadnie.
Czyli mówiąc krótko, wczoraj szło to po froncie, czyli tak po linii, a to Gniezno to...
Była taka bulgocząca zupa, to tu, to tam, padało więcej lub mniej i nad Gnieznem pojawiło się dużo, w bardzo intensywnym tempie. Trochę ludzie też byli zaskoczeni. Wiemy, że pojawiły się jakieś głosy o RCB, o Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, które poinformowało o opadzie wtedy, gdy opad już trwał, ale trzeba powiedzieć, że o ile front możemy obserwować i przewidywać plus minus, mniej więcej przewidywać, gdzie się znajdzie za chwilę, o tyle zdarzenia o charakterze takim losowym, bulgoczącej zupie, no praktycznie rzecz biorąc, nie, to trzeba naprawdę mądrości.
No to jest właśnie ciekawe, bo właśnie wczoraj Poznań cały czas na tych animacjach takich do przodu pokazywał, że ta burza wejdzie w Poznań. Natomiast z praktyki wiem, że często jest tak, że Poznań jest taką bańką ciepłego powietrza, nagrzane od ciepłe powietrze jest przecież tu bardziej i zawsze się te burze tak trochę odbijały, opady deszczu, chmury. Dlaczego to Gniezno akurat tego nie przeszło?
To znaczy,
czy to nie miało znaczenia po prostu?
My czasami mamy takie wrażenie, że Poznań opady omijają, ale to dlatego, że nie pamiętamy, że statystycznie w zasadzie pada tak samo w Poznaniu, jak i nie wiem, w Gnieźnie.
Ale ludzie mówią, że na Warcie się zatrzymuje na przykład opad deszczu.
To właśnie, gdy burza jest taka, bym chciał, lokalna, taka, która tworzy się w ramach jednej masy powietrza, to tak, rzeczywiście coś takiego może się zdarzyć, bo burza karmi się ciepłem zasysanym z powierzchni gruntu i wtedy, gdy trafia na coś zimnego, dużą masę, na przykład zimnej wody w Warcie, to wtedy rzeczywiście jakby w tym miejscu nie ma źródła energii, więc ona będzie się troszeczkę, że tak powiem, troszkę na zasadzie takiego bączka prawo, lewo,
wytracona potem impecie, tak?
Nie ma czym być nakarmiona. Natomiast gdy mówimy o frontowych burzach, to one już nie zauważają, czy to rzek, czy jezior dużych. Nie, po prostu one płyną nad naszymi głowami, jadą jak czołg, natomiast one mogą przyspieszyć i zwolnić. I to, co wczoraj widzieliśmy, to rzeczywiście była sytuacja, w której po prostu ten front, jakby masy się cały czas ścierały, natomiast ten front dotarł do Poznania w taki, bym powiedział, bardzo delikatny sposób. Za to dzisiaj rano zobaczyliśmy opad ten właśnie frontowy już.
Taki zgodny z normą i typowo majowa, piękna pogoda. 61 865 4654. Państwo już dzwonią, więc odbierzemy pierwszy telefon, a za chwilę oczywiście będziemy dalej rozmawiać. Trochę taki wykład dzisiaj zrobimy może o pogodzie. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry gościowi i słuchaczom również dzień dobry. Brawo, wreszcie gość powiedział tak, jak to rzeczywiście było, bo poniedziałkowe burze, a wczorajsze burze, no to są tak naprawdę dwie różne sprawy. Wielu ludzi też mówi o anomalii, choć ja twierdzę, że to nie była żadna anomalia, bo burze wewnątrzmasowe były, są i będą. No pewnie z racji tego, że stało się to w dość dużym mieście, gdzie betonoza miast sprawiła, że ten grunt był jeszcze bardziej nagrzany i to sprawiło no, większą energię tej burzy. Wydaje mi się, że takie zjawiska oczywiście będą się powtarzać. Jesteśmy w porze letniej, chociaż burze cały rok występują. Natomiast no, warto się zastanowić właśnie nad tą betonozą, na betonoza. No, nagrzany grunt, tak jak tu już pan powiedział, no, spowoduje to, że te burze będą miały dużo większą energię nad miastami niż gdzieś poza miastami. Gwarantuję, że ta burza, jeżeli by przeszła 10 kilometrów od Gniezna, dałaby mniejsze sumy opadów i byłaby słabsza ze względu na mniej nagrzany grunt. Warto spojrzeć na tą właśnie poniedziałkową burzę, bo w internecie są jeszcze radary odbiciowości opadów z tego dnia. Jak pięknie Warta zatrzymała tą burzę na północ od rzeki. Ta burza po prostu nie przedarła się na południe od rzeki. No między innymi z racji tego, że Warta jest chłodniejszy znacznie powierzchnia gruntu i ta burza nie miała tak naprawdę siły energii dalej gdzieś na południe.
Panie Piotrze, czy pan jest łowcą burz może?
Ja jestem pasjonatą meteorologii. Aha. Łowca burz. Burze to jest moja pasja, więc ja uwielbiam wręcz burze. Trochę to dziwnie zabrzmi, szczególnie dla mieszkańców Gniezna w tej chwili. Powiem, że ja goniłem poniedziałkową burzę. Byłem w Rogoźnie Wielkopolskim. Tam też było ciekawie. To była też ta chmura, też tam zahaczyło, też padał grad. I przede wszystkim tutaj nazewnictwo. To nie była żadna krupa śnieżna ani śnieg, bo takie opinie też już słyszałem. Natomiast był to grad. Często odwrotnie zamieniamy to w okresie zimowym, kiedy na krupę śnieżną, czyli też na te białe kulki, ale troszeczkę inaczej one wyglądają, nazywamy, że to jest grad. Nie, w okresie zimowym no, jest to zazwyczaj wtedy krupa śnieżna. Ale burze występują w Polsce przez cały rok, więc w styczniu też występują, też była bodajże chyba 15 albo 16 stycznia tego roku sezon burzowy wystartował, więc no musimy, mamy taki klimat, w takiej strefie klimatycznej żyjemy, że te burze są, były i będą. No nie jest to anomalia.
To ja może trochę uzupełniając, panie redaktorze, powiem, że uwagi bardzo celne, bo rzeczywiście jest tak, że nad powierzchniami, szczególnie wybetonowanymi, powietrze się mocno nagrzewa i tworzą się też takie prądy wstępujące, ale warto pamiętać o tym, że w Poznaniu, gdy nasze samoloty lądują i podchodzą do pasa od strony Starówki, to czy to lato, czy zima, mamy często bardzo mocne turbulencje. Każdy, kto leciał samolotem, lądował na ulicy, doświadczył tych turbulencji i to jest też efekt ciepłego miasta pod skrzydłami samolotu, także to jest potwierdzenie. Natomiast uzupełniając, powiem, że jeszcze jest jeden taki bardzo ciekawy element, który często się bierze pod uwagę przy gwałtownych opadach nad miastem. Pyły generowane przez miasto. Gdy przychodzi wilgotne, takie gotowe do, że tak powiem, burzy powietrze, to dodatkowe pyły, które wydziela miasto w dużej ilości, absolutnie prowokują intensywniejsze opady.
I no jest pytanie, skąd się bierze grad w ogóle? Ja myślę, że pewnie gdzieś państwo słyszeli też w różnych programach naukowych, że proszę bardzo, mamy 20-30 stopni, a tu nagle spada coś, co ma temperaturę poniżej zera. Jak to jest, że w Gnieźnie spadło tyle tego gradu? No i też wiemy, że w przeciwieństwie do deszczu akurat tutaj ta betonoza nie ma znaczenia, bo po betonie akurat ta woda spływa. Gdyby nie było, to oczywiście by wsiąkało. No ale grad nie wsiąknie ani nie spłynie, więc i tak ten grad będzie zalegać.
To znaczy, zacznijmy od tego, że 80% kropel deszczu, które trafiają na nasze głowy, jeżeli stoimy oczywiście w otwartej przestrzeni, na początku jest śniegiem. bo trzeba pamiętać, że im wyżej, tym coraz chłodniej. De facto zupełnie nieduży.
W górach można latem nawet zauważyć, że ten deszcz
jesteśmy wyżej w atmosferze. Natomiast większość chmur, gdy spojrzymy, szczególnie te chmury burzowe, one są górą białe, dlatego że one już są tam złożone tylko i wyłącznie z kryształków lodu. Te kryształki lodu mogą się połączyć w kulkę. Właśnie wtedy się pojawi coś, co opisał już nasz słuchacz, krupa. Natomiast jeżeli ta kulka podróżuje w dół, czasami opada, to pokrywa się warstewką wody. Natomiast gdy prąd wstępujący ją podniesie do góry, to pokryje się warstewką lodu, uniesie się do góry, tam się oklei następną warstwą śniegu, po czym opadając znowu nam zacznie się wytapiać, a znowu unosząc się do góry pojawi się warstewka lodu i tak się to kręci tak długo, jak intensywne są prądy wstępujące. Innymi słowy, do czasu, kiedy kulka okaże się cięższa niż to, co może, niż powietrze, które może je unieść, to wtedy wypada nam z dna naszej chmury i opada na powierzchnię. Natomiast ważne, i tu pewnego rodzaju ważna informacja, im więcej energii, im więcej przelotów w górę, w dół i warunków do powstawania tych kolejnych warstwek lodu, tym mamy większe gradziny. Z tym, to znaczy, że im cieplej, tym trzeba się spodziewać większych gradzin, w dużym uproszczeniu.
A, czyli to taki trochę paradoks, że im wyższa temperatura, tym możemy się spodziewać większych jaj.
Tak, dokładnie, dlatego gdy mówimy o burzach takich gradowych, to one są typowe, tu znowu słuchacz już w zasadzie powiedział, one tak naprawdę, ich należy się spodziewać w gorących miesiącach. Natomiast gdy mówimy o krupie, czyli o takich warunkach, kiedy zbryliły nam się kryształki lodu i nie wytopiły, bo nie było odpowiedniej wysokiej temperatury, no to jest jakby sytuacja dość typowa na zimę, ale też czasami na wiosnę krupowe opady takie miękkie. Różnice bardzo łatwo rozpoznać, bierzemy krupę do ręki, ją zgnieciemy w palcach, natomiast z gradem się tego nie da.
Pan Bogumił do nas zadzwonił.
Dzień dobry, witam pana redaktora. No,
dzień dobry.
Witam pana profesora, kłaniam się nisko. No płakać się chce, jak wy mówicie o deszczu, o burzach, o nawałnicach. A przyjedźcie tu do nas. W tej chwili przyjechałem z koła, proszę pana, i tak, proszę mi nie przerwać. Jest u nas dziura ozonowa. I tak, mówię, koło, przedecz, Izbica, Zaryń, Sąpolno. W tym rejonie przyjedźcie, czy u nas jest kropla deszczu. Nie ma. Nie ma nic. Rolnicy już spadają na suszę. Wie pan, tutaj po mnie sąsiad zasiął taką ładną kukurydzę. Wszystko może 2-3 centymetry ma. Zboża kwitnie żyto, nie ma kropli deszczu. No a się przykro płakać, chcę, żeby mówicie, tam gdzieś deszcze przeszły. Ale u nas to ja wiem dlaczego. Pan profesor może wie, co to znaczy.
Dlaczego tak jest, że jedni dostają, a drudzy nic?
No, taka jest
jak w życiu jest.
To taka jest statystyka. A szczególnie, gdy mówimy o burzach, to pamiętajmy, że to są zjawiska lokalne. To nie są takie zjawiska, które obejmują dużą powierzchnię. Najczęściej zdarza się to bardzo lokalnie. Nawet gdy jest to front, to w jednym miejscu pada mocno, w drugim pada mniej. No i tu rzeczywiście jest tak, że szczególnie w tych okresach letnich, my tego na co dzień doświadczamy, że gdzieś kilka kilometrów od nas przetacza się burza, a my siedzimy sobie spokojnie nad jeziorkiem.
I czujemy nawet zapach tego
ozonu.
Deszczu. Tak, albo
ozonu.
Albo ozonu.
Czujemy zapach i po prostu jesteśmy z dala od wody. I to, co pan tutaj opisał, no jest doskonałą taką ilustracją tego, że na te opady deszczowe letnie, których jest więcej, my de facto w wielu miejscach po prostu nie możemy liczyć, bo to jest często tak, że w jednym miejscu jest olbrzymia ilość i nie wiadomo w cudzysłowie, co z tym zrobić, a w drugim miejscu po prostu cały czas brakuje. Tu nasz słuchacz jeszcze poruszył bardzo ciekawy temat, bo wspomniał o kukurydzy, czyli takiej uprawie, którą się sieje na wiosnę. Bo do tego trzeba by było się odnieść. Gdy mówimy o grudniowych i w ogóle, czy zimowych i wiosennych opadach, to pamiętamy, że całkiem niedawno narzekaliśmy, że wody jest za dużo. Woda nam wsiąknęła i rzeczywiście jest tak, że rośliny, które wytworzyły korzenie, całkiem dobrze sobie radzą. Natomiast wszystko to, co było posiane teraz, już w tym okresie, kiedy powierzchnia ma nam już intensywnie wysychała, pamiętamy, że mamy wysoką temperaturę i wiatry, to rzeczywiście jest problem. I tu w pewnym sensie, czy już można mówić o rodzaju suszy, wszyscy, szczególnie ci, którzy posiali kukurydzę, czekają na ten deszcz, który tą kukurydzę sprowokuje do wzrostu.
Bardzo dziękujemy. 61 865 4654. Tak spoglądam w tej chwili sobie na mapę pogody, animację tego, co się dzieje. To wszystko się przesuwa w tej chwili na północ, proszę Państwa. Spróbuję to jakoś tak opowiedzieć, bo ja panu profesorowi pokażę. Chodzi mi o tę linię, to znaczy o to, dlaczego się dzieje tak, że te opady deszczu, one... To nie jest taka chmura okrągła jakaś, albo chociażby taka bardziej, powiedzmy, kwadratowa, tylko to jest taka dosłownie cienka, taki wężyk, który przesuwa się i czasami on się przesuwa nawet w takim stopniu, w taki sposób, że przesuwa się nie, że wszędzie tak sprawiedliwie właśnie jest po trochu, tylko dosłownie posuwa się wzdłuż własnej, tak, wzdłuż własnej osi, przez co właśnie ci, co dostają, to dostają za dużo, a ci obok nie mają nic. Skąd to się bierze? To są te fronty, to są te...
W naszej rozmowie padło słowo front. Front to jest granica między dwiema różnymi masami powietrza. Najczęściej w takich warunkach...
Wyżej, niżej, czy niekoniecznie?
Nie, to wystarczy, że są masy powietrza. Oczywiście wyżej i niżej napędzają te masy powietrza, więc to zderzenie może być bardziej lub mniej dynamiczne. Natomiast generalnie chodzi o to, że powietrze najczęściej zimne spycha powietrze ciepłe. I na tym styku to powietrze zimne, trochę jak walec, zaczyna spychać mi wilgotne i ciepłe powietrze. A tu warto wspomnieć, że ciepłe i wilgotne powietrze to powietrze, które można w takim języku potocznym określić jako bardzo nerwowe. Krótko mówiąc, gdy ja je zmuszę do tego, żeby się unosiło do góry, no to w zasadzie wszystko na tym styku może się zdarzyć. I stąd te gwałtowne ruchy do góry i silne opady. Warto jeszcze pamiętać, że oprócz tego takiego klasycznego walca, który spycha powietrze, jeszcze czasami dochodzi do takiej sytuacji, że te dwie masy powietrza trą się wzdłużnie.
I wtedy wyładowania?
Wyładowania to wystarczy samo unoszenie do góry. Natomiast tutaj te wzdłużne tarcia to są silne porywy wiatru, czasami kończące się też tornadami.
618-654-654. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Bardzo miło się pan słucha opowiadających o właśnie zjawiskach pogodowych. Chciałbym tylko wszystkim słuchaczom polecić, którzy też są zainteresowani taką tematyką, uprawianie szybownictwa. Może pan się uśmiechnie, jeśli chciałoby się przeżywać tak. To tak naprawdę
w czasie
i na żywo.
Burzy.
No, już niestety się nie lata, ale moi starsi instruktorzy latali jeszcze na wałkach burzowych. Nie było to nic nadzwyczajnego w latach 80., 70. Teraz nie jest to może praktykowane, ale opowieści są niesamowite, bo to jednak jest taka ilość energii, którą człowiek w tym szybowcu odczuwa, więc jeśli kogoś ta tematyka meteorologiczna z tej żywej strony interesuje, to zapraszamy serdecznie do spróbowania tego na górze.
No, trzeba powiedzieć, że tu dotknął pan bardzo ważnego tematu, bo piloci po prostu, czy to szybowców, czy samolotów, naprawdę o atmosferze wiedzą
ale
bardzo dużo.
Mieliśmy w tym tygodniu wypadek samolotu, który leciał z Londynu do Singapuru. Wpadł w takie turbulencje, że jedna osoba zginęła, kilka nas było rannych, a więc jakby z tego, co pamiętam, zawsze piloci, którzy latają na tych dużych samolotach, oni właśnie z tego szybowcowania, oni też muszą jakieś egzaminy zdawać, żeby rozumieć, na czym polega to unoszenie, prawda?
No i przede wszystkim, i to myślę, że piloci pamiętają, a wszyscy użytkownicy samolotów też powinni po prostu zwyczajnie zapiąć pasy zawsze, gdy samolot leci, mieć napięte pasy, bo to jest ważne. Pamiętajmy, że atmosfera jest naprawdę dużym tworem i nawet bardzo duży samolot w niej, szczególnie w kontekście takich unoszenia się dużych mas powietrza, jest po prostu mały.
Rozumiem, że pan z aeroklubu dzwoni jakiegoś, tak? Czy szybowcowego?
Tak. Zaczynam latać w Poznaniu. Obecnie jestem członkiem aeroklubu Ostrowskiego. Serdecznie zapraszamy, czy to na kawę zobaczyć, jak to działa, czy polatać. Na pewno jest to ciekawe doświadczenie.
To by było niesamowite, proszę państwa, jak można za darmo unosić się tak daleko i mnie zawsze zastanawiało, dlaczego to raz w tą stronę można lecieć, raz w tą stronę można lecieć, zawsze jakoś tam gdzieś się znajdzie do powietrza, które leci w tą stronę, którą chcemy.
Można jeszcze popytać orły i inne ptaki krążące. Nie? One często te bąble unoszące się do góry, które niosą je do góry, po prostu zwyczajnie widzą. Mają troszeczkę inaczej, czy lepiej zbudowane.
Tu
ugięcia
nie
promieniowania wiecie. Raczej bym powiedział na tej zasadzie. No i w ten sposób, w oszczędny sposób można się unosić, tak jak tutaj szybowiec, bez napędu. Ten drapieżnik po prostu kołuje, wyszukując ofiary, a siłą napędową jego lotu jest po prostu kolejny bąbel unoszący się do góry i go podtrzymujący. Tu myślę, że piloci szybowców i jastrzębie czy myszołowy mieliby co do porozmawiania, gdyby myszołowy umiały mówić.
A z ptakiem to też ciężko czasami porozmawiać, nawet zwykłym. Bardzo panu dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Witamy pana Macieja, dzień dobry.
Witam, dzień dobry, witam pana profesora, witam pana redaktora. Ja tak od, powiedzmy, 2010 roku właśnie zacząłem obserwować zjawiska pogodowe, znaczy w sensie takim, że właśnie lata, czy wiosna, czy lato mamy właśnie te zjawiska, że tak jak powiedzmy, nie wiem, jeszcze w latach, końcówka lat 80. i w latach 90. mieliśmy tak, że był upał dwa tygodnie, przyszła burza, wyczyściła powietrze i po prostu tak. Dalej to słońce sobie tam za dwa dni świeciło. Natomiast teraz rzeczywiście, ja powiem szczerze, ponieważ no ja mam pracę w tak zwanych rozjazdach, no to ja szczególnie muszę obserwować pogodę w dany rejon, gdzie jadę, no bo nie chciałbym, żeby mnie spotkała właśnie taka przygoda, jak tutaj w Gnieźnie nastąpiła w poniedziałek, no bo to wtedy są po prostu rzeczy niesamowite. Samochód zalany, człowiek zostaje praktycznie z niczym i dlatego też mówię, niestety powiem tak, wolę okres jesieni do tej wczesnej wiosny, bo wtedy, no wiadomo, no są też wiatry, są czasami śniegi, są mrozy, ale jest dla mnie wtedy bardziej bezpieczniejsza ta pogoda w sensie tych zmian.
Bardziej przewidywalna,
właśnie,
tak.
No, dokładnie, bardziej przewidywalna niż teraz właśnie ten okres, od powiedzmy, no widzieliśmy co miesiąc na początku kwietnia prawie lato, potem rzeczywiście gdzieś tam nastąpił w dalszej części kwietnia chłód, maj podobnie, no ale już widzimy, że te takie no bardziej ekstremalne zjawiska już się pojawiają w maju, bo przedtem było tak, rzeczywiście czerwiec, lipiec, sierpień, że tak powiem, można się było przygotować na to, a teraz po tych ostatnich wydarzeniach widzimy, że to się gdzieś już zaczyna przesuwać. Także tak jak mówimy, taki mamy klimat, no nic, że tak powiem, tak jak tutaj też państwo dzwoniący, no obserwować pogody, mapy i tak dalej, wtedy mniej więcej, no nigdy się 100%, tak jak pan profesor powiedział, nie da określić, ale no mniej więcej wiadomo, na co człowiek może się przygotować.
Panie Macieju, bardzo panu dziękuję, że poruszył pan też niezwykle ważną kwestię dotyczącą tej dynamiki, która się robi coraz bardziej, jakbyśmy popatrzyli na taką sinusoidę, mówiąc krótko, to coraz bardziej te piki górne i piki dolne zaczynają być coraz wyżej. To
się coraz bardziej od siebie oddalone.
Tak, tak. I to się właśnie przekłada na to, że zjawiska są coraz bardziej, coraz częściej, to po pierwsze, a po drugie coraz bardziej intensywne. Ja się tak zastanawiałem z dzieciństwa, czy ja pamiętam tego typu burze. Pamiętam w maju śnieg też, tak oczywiście wszyscy mają te historie w głowie, kiedy w 80, tam którymś roku, czy 90 spadł maju śnieg, ale mam wrażenie, że to jednak nie była aż taka intensywność, to znaczy nie działo się to przy takiej dynamice pogodowej. Czy to, co się dzieje z naszym klimatem w tej chwili, to o czym przeczytałem dwa dni temu na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że rok 2023 ponownie zaznaczył się jako ekstremalnie ciepły. Średnia obszarowa temperatura w Polsce wyniosła 10 stopni i była aż o 1,3 stopnia wyższa od średniej rocznej wieloletniej 91-2020, czyli to jest ostatnie 40 lat, to nie jest gdzieś tam sprzed 100 lat.
Tak, w Poznaniu drugi co do temperatury rok w historii pomiarów, najcieplejszy był 2018 rok. Ale wracając do tej dynamiki, tu bardzo miła rozmowa, bo pojawia się często słowo energia. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli pojawia się zjawisko burzowe, to ono może być po prostu bardzo dynamiczne i nawet w latach 80. takie zjawiska się zdarzały. To jest jakby naturalna cecha atmosfery, że ona po prostu od czasu do czasu, użyję takiego kolokwializmu, nam zabulgocze. Natomiast ten wzrost temperatury globalny, no to trzeba się liczyć z tym, że to jest większa ilość energii statystycznie w masie nad naszą głową. I ta energia często objawia się tym, że jest po prostu gorąco, jest bardzo sucho, czujemy suszę. Natomiast musimy pamiętać, gdy wejdzie nad powierzchnię Polski wilgotne powietrze, coraz bardziej ciepłe, bo też warto pamiętać o tym, że te wzrosty temperatury ostatnimi laty to są tak naprawdę coraz częściej wtargnięcia powietrza z Sahary, ale często podróżującego nad morzem, więc ciepłe, wilgotne powietrze. No i to są warunki fantastyczne do powstawania burz. Warto wspomnieć o 2021 roku, bo my mówimy o Gnieźnie, to najbliższe nam doświadczenie w czasie. Natomiast 2021 to jest rekordowy opad w Poznaniu. 80 mm nam spadło w tym czasie. No to spróbujmy sobie porównać. Jeżeli wyobrażamy sobie Gniezno, w którym spada 40 mm 20 minut, to pamiętamy, to jest 40 mm to jest 4 wiadra wody na metr kwadratowy. Jak mamy mieszkanie o powierzchni 50 metrów, to spróbujmy sobie w ciągu 20 minut wlać do tego mieszkania 200 wiader wody i zobaczymy, w jakiej rzeczywistości się znajdujemy. I tu dotykamy znowu tematu, który już poruszył jeden z naszych słuchaczy, wybetonowania. Nasze miasta są przygotowane na to, żeby ładnie wyglądały, żeby się w nich super poruszać, żeby łatwo posprzątać. Natomiast czy ktoś zadał sobie pytanie, co się stanie w kolejnym wybetonowanym mieście? Bo Gniezno nie jest żadnym wyjątkiem. To jest pewien standard, który ostatnio bardzo mocno celebrujemy. Co się stanie w kolejnym mieście, gdy spadnie na przykład nie 40, a tak jak w Poznaniu 88 wiader na metr kwadratowy w ciągu na przykład godziny.
To jakby to przełożyć na centymetry, to jakby to by było na przykład 80...
No to jest 8 centymetrów wody.
8 centymetrów wody, tak. No tak. To tak w ciągu godziny.
W ciągu godziny.
To wszędzie, proszę Państwa.
Wszędzie. To nie jest tak, że to dlatego po chyłości terenu wszystkie, jeżeli są pięknie wybetonowane, one będą absolutnie promować spływanie w dolne części naszego krajobrazu.
Ci, co mają najwyżej, będą mieli 2 metry nawet, jak źle trafią.
Najniżej.
Tak.
No ale to z drugiej strony jest pytanie, czy my jesteśmy na to nastawieni, czy w ogóle myślimy o tym, bo ten obrazek z Gniezna był też ciekawy pod tym względem, że tam w pewnym miejscu woda popłynęła i zaczęła stagnować w parku. I to oczywiście jest pewnego rodzaju nieszczęście, że mamy park zalany, ale domyślamy się, że park nie odgraja
lepiej,
jakiejś...
Lepiej, że w parku. Poza tym trochę tam wsiąkało być może.
No i dochodzimy do pojęcia ogrodów deszczowych. Te ogrody deszczowe, o których się mówi często, one właśnie są takim sposobem na opanowanie gwałtownych opadów, że odprowadzamy tą wodę nie do naszych piwnic, nie zalewamy parkingów i samochodów, tylko odprowadzamy w inne miejsce, tam gdzie sobie swobodnie wsiąknie. Ta woda powoli wsiąknie, zasili nam rzekę, nie będziemy mieli niżówki, a z drugiej strony dostosujemy się do nowej rzeczywistości. A co robimy? Zagęszczamy budownictwo w imię idei ekonomicznej, betonujemy wszystko, co się tylko da, oszukujemy na czymś, co się nazywa powierzchnia biologicznie czynna, no a później...
Dlaczego
a później
zalało?
Burza po prostu robi prosty
jak
test. I wraz ze wzrostem
tak
temperatury trzeba się liczyć, że tych testów będzie więcej i będą bardziej ekstremalne przede wszystkim.
Pani Ania, dziękuję za cierpliwość, witamy serdecznie.
Dzień dobry. Ja chciałam panu podziękować, że pan tak obrazowo powiedział o tych wiadrach wody, bo to zawsze słyszymy tam tyle i tyle na metr kwadratowy, tylko jakoś tak ciężko to sobie przełożyć na taki, jak to się mówi, chłopski rozum, że to 200 wiader na mieszkanie na przykład. W Gnieźnie ta woda w piwnicach była do połowy drzwi, a u nas właśnie w 21 roku, jak było tak wszystko pozalewane, no to mieliśmy tak piwnice zalane pewnie no, 20 centymetrów, bo nad kostkę ta woda stała, także nie wyobrażam sobie tego zalania do no, na 1,5 metra, to naprawdę coś strasznego. Ale mam pytanie takie pewnie dziwne, bo tutaj pan profesor, a tu pytanie z tej drugiej strony takiej, jak to się mówi, teorii spiskowych, bo mam znajomych, którzy właśnie twierdzą, że to, że jest taka pogoda, to wszystko, to jest też związane tak zwanymi geoinżynierami, którzy tam kombinują coś z tą naszą pogodą, że, no nie wiem, rozprowadzają, rozpylają coś tam gdzieś i no, to jest jedna taka rzecz. A druga rzecz też, akurat dzisiaj czytałam książkę i była mowa też o rozbijaniu chmur, że jakieś...
To Rosjanie robili, nie? Żeby...
Też wydać chmur,
albo nie padał, żeby tak nie padał na 8 maja, tak?
Żeby się nie padał.
Nie, no właśnie, ale to było to jest takie niby tam odpowiedzi na głupie pytania, ale to tak dosyć mądrze było powiedziane, że właśnie
można
coś chmurę takiego
przegonić, panie profesorze, albo coś
znaczy wszystko, wszystko
rozbić ją, jakieś
zrobić
dziury się
bombą
robi w
atomową
tych
na przykład.
No nie, no ale dobrze, ale tak powiedzmy bardziej delikatnie.
Znaczy to prawda, że było tak, że jedna z rocznic zakończenia II wojny światowej, to dzień wcześniej samoloty rzucały azotek srebra, jeżeli dobrze pamiętam, i te chmury na tyle wydoili z deszczu, że po prostu ten dzień był w miarę słoneczny. Była dziura w chmurach. Tak, to
czyli...
pozbyła się. Chmury były pełne wody, no ale jak się dodało jeszcze dodatkowo takiego czynnika, który ładnie powoduje kondensację, no to te chmury po prostu zwyczajnie opadły w postaci deszczu na powierzchnię. Tu w tej teorii spiskowej, o której pani mówi, to tam nikt nie powie, warto zapytać, kto za to wszystko płaci, bo gdybyśmy chcieli rozpędzić chmury nad Polską, Polską, to nie wiem, czy budżetu Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych razem nie byłoby wystarczająco, żeby coś
tak,
takiego
ale
zrobić
oni
na tydzień.
Mają też swoje teorie na ten temat. Tak, oni wszyscy wiedzą, kto za to płaci.
Nie, no tam wiemy. To właśnie to się zaczynają takie ciekawe historie. Ale z drugiej strony warto o tych teoriach spiskowych mówić, bo ja uważam, że teorie spiskowe są częścią naszej rzeczywistości, bo pamiętajmy, że gdybyśmy się spotkali jeszcze 10 tysięcy lat temu, to siedzielibyśmy przy ognisku gdzieś w Kniei i opowiadali o elfach, o wszelkiego rodzaju duchach lasu, o rusałkach i święcie byśmy wierzyli, że one istnieją.
To one są sprawcami
tego lub innego zdarzenia. I teraz przychodzi oświecenie, które w zasadzie zaczyna tłumaczyć opady tak jak zaczyna tłumaczyć w sposób fizyczny i ono de facto tak naprawdę zabija większość mitów, więc trzeba stworzyć nowoczesne mity. Sterowanie pogodą, jaszczury nami rządzą. Już nie wiem, może jeszcze pani coś przytoczy, bo
w teorii płaskiej ziemi to akurat łatwo wytłumaczyć pewne zjawiska.
Z pewnej perspektywy trzeba powiedzieć, że one, te bajeczki są potrzebne, naprawdę są ludziom potrzebne, bo my naprawdę łakniemy bajek. Wszystko to, co kiedyś wierzyliśmy, że istnieje, a nie ma, przeniesiono na ekran telewizyjny. Shrek już mało kto wie, że on tak naprawdę jest tylko kreskówką i tak dalej. Więc rzeczywiście potrzebujemy takich, bym powiedział, opowieści o tym, że ktoś się na nas uwziął, ktoś... Zawsze sobie tak tłumaczyliśmy świat, pamiętamy. Więc generalnie jak najbardziej teorie spiskowe, bardzo ciekawe, można wieczorem poopowiadać, natomiast fizyka niestety jest bolesna. To są potworne zjawiska, duże i sterowanie nimi, ja bym chciał sterować, ale myślę, że jest to poważny problem.
A jak to jest, że Wielkopolska należy zawsze do tych najbardziej suchych regionów, bo miałam książkę też o początek XX wieku i tam też właśnie o tym też ta pani, bo to były pamiętniki takie ziemianki, że też właśnie wtedy były takie straszne susze i nawet ciepłe zimy i właśnie o tym było mówione, że u nas jest zawsze tak.
Możemy powiedzieć, że ktoś się na nas uwziął i rozpędza chmury i to będzie fajne, będzie się tego dobrze słuchać, a fizyka mówi coś takiego. My generalnie jesteśmy w jednym z najsuchszych regionów Polski. Do tego jest to region jeden z najcieplejszych. Jak sobie zestawimy niewielką ilość opadów, mamy około 530 mm, czyli 530 litrów w ciągu roku na każdy metr kwadratowy i dodamy sobie, że mamy jedną z najwyższych temperatur, najwyższe temperatury gdzieś notujemy na Dolnym Śląsku albo w Lubuskiem, ale generalnie jest to najwyższa temperatura, czyli intensywne parowanie, bo to powietrze poruszając się ładnie nam wysusza tą powierzchnię, to dochodzimy do tego momentu, w którym wody w środowisku, która spadnie, duża część tej małej ilości wody nam odparuje, dlatego Wielkopolska zawsze była naprężona pod względem
płaska?
Wody. Dlatego, że jest zbyt daleko od morza i zbyt daleko od gór. Gdybyśmy popatrzyli nad morze, to zobaczymy, że tam są duże opady, bo jesteśmy blisko morza. Natomiast w górach, przez to, że one są tak ukształtowane, to opady są większe, bo góry w cudzysłowie, można powiedzieć, doją nam
chmury. Natomiast zawsze tak samo by miało.
Natomiast cały pas środkowy Polski, bo mam na myśli Wielkopolskę, ale to się ciągnie oczywiście do Lublina, on jest po prostu, tam opady są, czy w tym pasie opady są najniższe, bo za daleko od źródła, czytaj morza i zbyt daleko od gór, czytaj tych, które doją wodę z powietrza.
Proszę Państwa, ja tak teraz spojrzałem nagle na zegar i się przestraszyłem, bo już za 6 minut godzina 13, a jesteśmy w połowie mniej więcej, tak? Więc musimy niestety kończyć. Panie profesorze, na sam koniec jeszcze taki wątek. Wczoraj to było widać też na tych zdjęciach satelitarnych, jak przez ten Śrem ta burza przechodziła. My mamy maszt w Śremie, w miejscowości Góra koło Śremu, maszt radiowo-telewizyjny, z którego nasz program jest nadawany i na 100,9 Państwo słuchają naszego programu także, między innymi w tej centralnej Wielkopolsce. Tak sobie pomyślałem, ile razy tam wczoraj ten maszt dostał taki strzał, bo tam cały czas się gotowało wczoraj, było widać, że koło tego Śremu tam nieźle te pioruny szły. I myślę, że to jest ogromne wyzwanie w czasach braku energii, w czasach poszukiwania alternatywnych źródeł energii, to moglibyśmy osobną audycję teraz zacząć na ten temat, prawda? Jakby to się udało złapać. Tak?
Rozumiem,
chociaż jeden.
Rozumiem, że jeszcze jakiś budujemy magazyn, którym jest pusty,
kondensator
a za chwilę jest pełen dużej ilości energii. No, chciałoby się. Popracujmy nad kondensatorem, postawmy tą wieżę, zobaczymy.
W energię cieplną zamienić to, tak jak się robi to w Hiszpanii, w tych elektrowniach, które na słońce olej podgrzewają i to się potem w nocy...
Krótko mówiąc, zagotujemy całe jezioro w ułamku sekundy, a później...
Ale właśnie dlaczego się jezioro nie zagotuje od takiego wyładowania, nie? To jest ciekawe.
To akurat sobie inaczej troszeczkę, że tak powiem, elektrony się rozejdą i tam takiej sytuacji nie ma. Absolutnie. One się po prostu rozejdą tak, jak to zwykle bywa, czyli są po prostu to jezioro uziemia.
Elektrolit wielki by musiał być chyba, żeby to się tam...
Możemy pokombinować.
Dobrze. Proszę Państwa, to już mam temat na kolejną audycję, zdaje się. A dzisiaj musimy niestety kończyć, bo jeszcze reklamy są i za chwilę serwis informacyjny. Profesor Bogdan Chojnicki, bardzo panu dziękuję dzisiaj tradycyjnie za ciekawy wykład.
Pozdrawiam
Państwu, dziękuję za świetne pytania, za spostrzeżenia. No i zapraszam jutro także po 12.15 w środku dnia Wojciech Chmielewski.